6 sekund temu minęła godzina 14, wobec tego zaczynamy za chwilę nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Hubert Pietroński za konsoletą, Janusz Młyński przy mikrofonie. Witam Państwa, właściwie witamy Państwa. Dziś w Kulturalnym Lubuskim nietypowo dwa felietony Andrzeja Pierzchały, ale też dzień dzisiaj szczególny. Potem rozmowa z aktorem zielonogórsko-gorzowskim, ponieważ i w jednym, i w drugim teatrze zaznaczył swoją obecność. Aleksander Podolak, bo o nim właśnie mowa. Przed nami także korespondencja Izabeli Patek z Gorzowa Wielkopolskiego. Także będzie też kolejna propozycja skorzystania z internetowej oferty kulturalnej. Jeżeli chodzi o muzykę, zaś będzie nastrojowo i refleksyjnie, jak na Wielką Sobotę przystało. Na początek Sławomir Zygmunt do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dzisiaj Wielka Sobota, trzeci dzień Triduum Paschalnego, najważniejszego wydarzenia w kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego. Z tego powodu właśnie rozpoczniemy dzisiaj nietypowo felietonem Andrzeja Pierzchały, przygotowanym specjalnie na ten właśnie dzień.
Pascha, czyli tajemnica zmartwychwstania Pańskiego. Proszę się nie obawiać, drodzy słuchacze, mój dzisiejszy odświętny, co by nie rzec, felieton nie będzie miał ani kształtu quasi homilii, ani teologicznego wykładu. Choć przecież nawet powyższy tytuł nie pozostawia złudzeń co do treści tych krótkich refleksji związanych z Wielkim Postem, Wielkim Tygodniem od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Nocy, a osobliwie Triduum Paschalnym, zwieńczonym już dzisiejszej nocy uroczystym Alleluja. Alleluja! Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Również w wymiarze kulturowym, na przykład palmy, jajka, święconka, etc. i społecznym, które to wymiary mają przedwczoraj, wczoraj, dziś i jutro swój dość specyficzny, zredukowany kształt wobec ogólnoświatowej tragedii zwanej pandemią koronawirusa. Nie będę też tu powtarzał przeróżnych komunałów, nawet prawdziwych i słusznych zgoła, że to czas szczególny, że czas refleksji społecznych i duchowych, personalnych i wspólnotowych, że oto wystawia nas na próby czasem dość ekstremalne, a po już nic nie będzie takie jak przed. Bo przecież nawet w sferze duchowej wszak jest to okazja do autorefleksji, którą pozwoliłem sobie onegdaj, odsyłam do zachod24.pl, nazwać testem wiary. Wiary niezwykle trudno definiowalnej, umykającej wszak statystykom nie od dziś, które badają religijność, a to nie to samo. Dziś dodatkowo pozbawionej organizacyjnie bezpośredniego świadectwa, uczestnictwa, ale też masowego zazwyczaj udziału, choćby w kulturowym wymiarze, na przykład dzisiejszego święcenia pokarmów. Przy okazji też niejako testujemy mariaż tradycji z nowoczesnymi medialnymi głównie technologiami, a wzmożona obecność na przykład kapłanów w medialnym przekazie ma przecież również znamiona testu. Medialny przekaz, radio, telewizja i internet jest też darem wszak. To też i ja dzisiaj spróbuję przypomnieć sygnalnie i telegraficznie zgoła ten czas niezwykły. Zatem Triduum Paschalne. Najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym rzymskich katolików, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną mszą w Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej, kończy zaś nieszporami niedzieli wielkanocnej. Wielki Czwartek. Ostatnia wieczerza, pierwsza Msza Święta, pamiątka ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii. Wieczorem odprawia się uroczystą mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę ostatniej wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i krew, a następnie dał apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na jego pamiątkę. Wielki Piątek, czyli Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej. Od rana trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, odprawia się Drogę Krzyżową, wieczorem pod przewodnictwem papieża odbywa się Droga Krzyżowa w Koloseum w Rzymie. Centrum tego dnia jest liturgia Męki Pańskiej. W tym dniu rozpoczyna się również nowenna do Miłosierdzia Bożego. Po liturgii można odśpiewać bez akompaniamentu organów trzy części gorzkich żalów. Wreszcie Wielka Sobota, czyli dziś. Święcenie potraw wielkanocnych i liturgia Wigilii Paschalnej. Wielką Sobotę Kościół trwa przy grobie pańskim, rozważając jego mękę. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w roku liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją, noc poprzedzająca niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana. Ceremonię zaś kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem wokół Kościoła. Procesja jest radosnym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Tyle zatem w telegraficznym skrócie, jako się rzekło, tytułem swoistego przypomnienia z wiarą, nomen omen, że wymiar duchowy Paschy jest niezależny od okoliczności i niezniszczalny. Alleluja!
Aleksander Podolak, aktor doskonale znany zarówno gorzowianom, jak i zielonogórzanom, mający na koncie wiele ról w filmie, serialach telewizyjnych, przede wszystkim chyba jednak blisko 80 ról teatralnych, między innymi Piłata w Mistrzu i Małgorzacie Buchakowa, Oberona w Śnie Nocy Letniej Szekspira, czy generała w Graczu Fiodora Dostojewskiego, by ograniczyć się tylko do tych ról wykonywanych na terenie województwa lubuskiego, będzie teraz gościem naszej audycji. Porozmawialiśmy niestety nie twarzą w twarz, rzecz jasna, o kolejach aktorskiego życia, które często miota artystą na różne krańce Polski, a nawet świata. Nie obyło się również bez oceny obecnej, dotyczącej nas, wszystkich sytuacji.
Kulturalne Lubuskie.
Jak spędzasz czas?
Podejrzewam tak jak wszyscy. Pierwszy okres tego odosobnienia w wspaniałych warunkach byłem w Kościelisku, łaziłem po górach i relaksowałem się w pełni.
Kiedy cię stamtąd wyrzucili?
Nie wyrzucili mnie. Ja miałem sprawy do załatwienia w Krakowie. Później pojechałem do Wrocławia i tak się zastanawiałem, czy wracać do Zielonej Góry, czy wracać z powrotem. Tutaj też miałem parę rzeczy do załatwienia i się okazało, że zakaz przemieszczania się.
Dużo grywałeś w przeróżnych serialach, miałeś wiele dni zdjęciowych. Teraz to wszystko się urwało. Czy utrzymujesz jakikolwiek kontakt ze środowiskiem telewizyjnym, filmowym i jak ono reaguje na tę całą sytuację, która jest teraz?
Tutaj jest różnie. Generalnie rzecz biorąc, producenci zgrzytają zębami. Moi koledzy również nie są szczęśliwi z tego powodu. Ja jeszcze miałem taki niefart, że 11 ubiegłego miesiąca miałem mieć zdjęcia we Wrocławiu. No ale przeniesiono mi zdjęcie na 16, a już 15 zawieszono produkcję. Jeszcze może Leśniczówka, w której kiedyś grałem, pracowała przez jakiś tydzień. No ale też ostatecznie zawieszono.
Koledzy aktorzy, reżyserzy, operatorzy, wszyscy związani z produkcją bardzo narzekają na urwanie możliwości zarobkowania?
Oczywiście myślę, że to każdy narzeka. To nie tylko nasze środowisko. Tak naprawdę to odosobnienie, tak jak powiedziałem, podpisuje się pod tym, co powiedziała Tokarczuk w swoim felietonie do jakiejś tam niemieckiej gazety. Ja tego świata też miałem już trochę za dużo i to, że jestem teraz w odosobnieniu czy w górach, nie przeszkadzało mi to. Nie brakuje mi spotkań z ludźmi, nie brakuje mi ciągłych podróży, bo ja ciągle praktycznie rzecz biorąc jestem w podróży. Gram w Zielonej Górze, gram w Warszawie, gram we Wrocławiu, cały czas śmigam samochodem między jednym a drugim miastem. To, że teraz przymusowo sobie siedzę na balkonie, wcale mi to nie przeszkadza, wręcz odpoczywam, ale też jest czas na zastanowienie się nad tym, co będzie. Ten świat już nigdy nie będzie taki sam. To, co się po prostu teraz wydarzyło, to ja mogę porównać do sytuacji, której sobie nikt nie wyobrażał w momencie, kiedy w 2001 roku rozwalili nam World Trade Center w Nowym Jorku. Jak to zobaczyłem w telewizji, bo akurat dzień wcześniej przyleciałem do Polski, powiedziałem, rany boskie. No przecież to nikt takiego scenariusza by nie wymyślił. Tego, co teraz się dzieje, też nie.
Porozmawiajmy teraz o tobie i o twojej drodze zawodowej. Jak ta droga się zaczęła? Kiedy doszedłeś do wniosku, że aktor to jest zawód, który chcesz wykonywać?
Może nie najwcześniej, bo różne historie słyszałem w życiu. Ja byłem chyba w szóstej klasie szkoły podstawowej. Grałem sobie na podwórku w piłkę, rozwaliłem kolano, przyszedłem do domu, zacząłem to kolano opatrywać. Moja mama zobaczyła, że jakoś tak to nerwowo i szybko robię. Mówi, no, a co ty tak jeszcze gdzieś chcesz iść? No, mówię, mama, no przecież, ale dajże już spokój, już się prawie ciemno robi, zaraz będzie teatr w telewizji. Mama, jaki teatr? Mama włączyła ten telewizor, leciał Brychta Raport z Monachium w wykonaniu Ryszarda Filipskiego. Ja się złapałem, że opatruję to kolano i jednym okiem tak spoglądam na telewizor i złapałem się na tym, że przed tym telewizorem zostałem 1,5 godziny. Dlatego ja uważam, że absolutnie, gdyby nie Filipski, gdyby nie Raport z Monachium, pewnie do samego końca nigdy bym nie wpadł na to, żeby być aktorem.
A potem w wielkim skrócie oczywiście, bo nie mamy zbyt wiele czasu, jak wyglądała twoja droga zawodowa, droga twojej kariery?
W 1974 roku, kiedy skończyłem liceum, a skończyłem je po 5 latach, nie po 4, bo próbowałem jeździć jako dzieciak żużel, tam się fatalnie rozwaliłem. Od razu dostałem się na studia do szkoły teatralnej na PWST w Krakowie. I tam studiowałem praktycznie rzecz biorąc prawie 2 lata. W między tak zwanym czasie dostałem propozycję jedną i drugą filmową. Nie było takiej możliwości, żeby ktoś mi na to zezwolił w krakowskiej szkole. To zupełnie inaczej było niż dzisiaj. No i oczywiście podjąłem to ryzyko i wyzwanie, ale do tego wszystkiego ja przez całe te prawie 2 lata byłem chory w Krakowie. Przyjechałem dobrze zbudowany, wysportowany, silny facet i nagle ni stąd ni zowąd przeziębiłem się. A to zatoki, a to angina, a to gardło, a to śmo. Praktycznie rzecz biorąc przez 2 lata byłem ciągle na antybiotykach. Lekarze doszli do wniosku, że to chyba jest alergia klimatyczna, bo jak wyjeżdżałem do swojego rodzinnego Rzeszowa, po 3-4 dniach byłem z powrotem zdrowy.
Ale po uczelni co jeszcze było, powiedz? Jakie teatry
były? Po uczelni było tak, że ja koniec końcem zmieniłem szkołę. Poszedłem w 1977 roku do nowo otwartego studia aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże. Tam, że tak powiem, zrobiłem dyplom. Trwało to 3 lata i dostaliśmy te papiery i każdy poszedł swoją drogę. Ja wylądowałem w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Także to był po dyplomie w 80 roku Koszalin. Byłem tam tylko rok i wylądowałem w Teatrze Polskim w Szczecinie we wrześniu, a w grudniu wybuchła wojna. Też dużo by na ten temat można było powiedzieć, bo nie można było wyjechać ze Szczecina. Ja jestem rodowitym rzeszowianinem, chciałem pojechać tam na święta. W międzyczasie teatr wrócił, że tak powiem, na scenę i dużo nie brakowało, abym się spóźnił na najbliższą premierę, jaką żeśmy przygotowywali wtedy. I koniec końcem się jakoś udało. I to był mój, że tak powiem, teatr, w którym byłem do 1984 roku. W 1984 roku wylądowałem w Teatrze Polskim w Poznaniu, gdzie byłem do 1990 roku, a w 1990 roku już za ocean, z myślą o tym, że na stałe miałem...
No właśnie, zatrzymajmy się na tym oceanie. Co spowodowało, że wyjechałeś do Ameryki? To w zasadzie oznaczało, że musisz się pożegnać z teatrem. Mogłeś uprawiać w Stanach Zjednoczonych teatr w kręgach polonijnych raczej, prawda?
Na początku tak, aczkolwiek ja też wyjechałem ze świadomością, że będę prowadził polską stację telewizyjną. To się nazywało Polish Sunday. To była taka moja jak gdyby podstawowa praca, która okazała się nie być zupełnie wystarczającą. Tym bardziej, że ja zabrałem rodzinę, moją ex-żonę i moją córkę. Jak się okazało, te pieniądze nie były wystarczające, więc zacząłem pracować w różnych miejscach. Między innymi ówczesny kamerzysta z polonijnej też telewizji z Filadelfii zaproponował mi pracę w Atlantic City, w kasynie, jako limo driver w kasynie Trump's Castle.
Byłeś pracownikiem prezydenckim, tylko nikt jeszcze o tym nie wiedział. A co spowodowało, że wróciłeś?
Głównie zawód, myślę, bo do samego końca, mimo że prowadziłem tę stację, mimo że wysyłałem reportaże do polskiej telewizji, na przykład do 1996 roku, wszystko co było o Gołocie, praktycznie rzecz biorąc było moje. Miałem swój program w telewizji w Szczecinie, Equus Caballus, czyli wszystko o koniach. Ja jestem pojechany na punkcie koni, w ogóle zwierząt. I program był o koniach, ale to był program o koń w hodowli, koń w literaturze, koń w filmie, koń w malarstwie. Wielu rozmówców.
Pochodzisz z Rzeszowa, grałeś w teatrach w Gorzowie i w Zielonej Górze. Jakoś tak żużlowy szlak się z tego robi. Czy Stal Gorzów, czy Stal Rzeszów, czy Faluba z Zielona Góra? Który klub jest ci bliższy?
Pytanie, że tak powiem, retoryczne. Wiadomo, że najbliższa jest rzeszowska staleczka, gdzie próbowałem też jako młody bardzo człowiek zajmować się tą dyscypliną sportu. Wiadomo, że tam, gdzie jestem, to kibicuję. Teraz jestem bardzo mocnym kibicem Falubazu, przedtem byłem w Stali Gorzów. Ja bardzo się szybko utożsamiam z miejscami, w których jestem, czy w których byłem, także potem czasami sam się gubię.
I wszędzie czujesz się tak samo dobrze?
To, gdzie ja i jak się czuję, to zależy... Ja nie szukam nigdzie winnych. Ja uważam, że to, gdzie, jak ja się mam czuć, zależy przede wszystkim ode mnie.
A jakbym cię zapytał, czym się różnił ten teatr, w którym zaczynałeś, od tego, którym w tej chwili grasz, gdybyś zechciał porównać tamten teatr i ten teatr współczesny. Czy zauważyłbyś jakieś różnice?
Różnice są ogromne. Wszystko się rozwija. Sztuka się też rozwija. Na pewno ten teatr się różnił, jeżeli chodzi o literaturę, którą żeśmy grali wtedy, o sposób, jaki żeśmy grali. Dzisiaj większość twórców robi rzeczy eksperymentalne dla bardzo wąskiego grona odbiorców, gdyż wydaje im się, że w momencie, im coś będzie bardziej dziwne, pojechane, to będzie bardziej ambitne, czy ewentualnie pojawiła się nowa funkcja w teatrze, tak zwany dramaturg, który dopisuje teksty do wielkiej literatury i jeszcze się podpisuje to tytułem tego wielkiego autora. A więc człowieku, tak sobie myślę, napiszcie swoją sztukę, ktoś to przeczyta, ktoś to wystawi, okej. Okay. To jest rzecz, która mnie po prostu doprowadza do szału w współczesnym teatrze. A to, że jest powrót znowuż i chęć oglądania klasycznego teatru, który oczywiście jest bardzo trudny, bo tutaj rzemiosło jest nieprawdopodobnie ważne aktorskie. To jest głód takiego teatru z powrotem, z zawodowego, rzetelnego, opartego na rzetelnym kursie aktorskim. Myślę, że to wszystko, co się działo przez ostatnie lata, się już trochę ludziom przejawiło.
Jesteś już człowiekiem doświadczonym. Czy przewidujesz, czy myślisz sobie o scenariuszu rozwoju wypadków teraz, kiedy już skończymy z tym koronawirusem, bo kiedyś on na pewno się skończy? Czy świat będzie taki sam, czy będzie troszeczkę inny? Czy teatr będzie taki sam, czy będzie troszeczkę inny? Jakie są twoje przewidywania, jeżeli mógłbyś się zabawić w profetę?
Wiem na pewno, że nic już nie będzie nigdy takie samo. Wszystko się zmieni. Zmieni się gospodarka. Będzie, podejrzewam, wielki kryzys. W związku z powyższym teatr też będzie musiał na to zareagować. Pewnie wszystko się zmieni do końca i nigdy nie wróci do takiej formy, jakiej było, kiedy każdemu się wydawało, że jesteśmy panami świata, że już właściwie tylko my rządzimy rozwojem tej karty. Nie, okazało się teraz, jakimi małymi robaczkami jesteśmy przy poważnym zagrożeniu. Gdzie są teraz te wszystkie nazwiska sławne, ludzie, którzy zarabiają krocie, jakiś Ronaldo, jakiś Messi, którzy zarabiają miliony, a lekarz czy ewentualnie biolog, który walczy z tym wirusem, teraz zarabia tam 1800 czy 2000 euro miesięcznie. Teraz poznajemy prawdziwych ludzi, którzy narażają swoje życie. Tym ludziom należy się szacunek. Należą się duże po prostu pieniądze. A jeżeli ja słyszę, że jakiś piłkarz czy aktor zarabia, no ludzie...
Dobrze, Alku, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę i trzymaj się jakoś w tym niełatwym dla wszystkich czasie. Wszystkiego dobrego, a zdrowia przede wszystkim ci życzę.
Korzystając z tej możliwości, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy walczą o nasze zdrowie i życie. I mam nadzieję, że nie tylko ja to zauważam.
Dzięki serdecznie.
Czas teraz na korespondencję z Gorzowa Wielkopolskiego i dawno niesłyszaną na naszej antenie Izabelę Patek. Dzień dobry, Izabello, halo, czy słyszymy się?
Słyszymy się. Dzień dobry, witam słonecznie i witam serdecznie i ciepło bardzo, bo piękny dzień dzisiaj, jak przystało na sobotę wielkanocną. Zwykle w ten właśnie dzień chodziliśmy do kościoła, żeby poświęcić pokarmy, żeby zanieść do kościoła w koszyczku piękne pisanki. I właśnie o pisankach kilka słów chciałam dzisiaj powiedzieć, ponieważ...
Bardzo cię prosimy, tak. To zrobi nam taki świąteczny bardzo nastrój, chociaż drogą radiową nie mieliśmy tej okazji faktycznie, co znaczy, że na północy województwa jest podobna pogoda, jak na południu województwa, w Zielonej Górze też jest bardzo, bardzo słonecznie. Porozmawiajmy zatem o tym, co w kwestii pisanek słychać bez możliwości święcenia pokarmów.
W kwestii pisanek, jak powiedziałeś, słychać i dobrze, i źle, dlatego że jeśli chodzi o tę dobrą stronę, to mogę powiedzieć o tym, że od wielu lat, dokładnie od 48, Związek Ukraińców oraz Zjednoczenie Łemków oraz Muzeum Lubuskie imienia Jana Dekerta w Gorzowie organizują ogólnopolski konkurs pisanek imienia Michała Kowalskiego. I ta impreza cieszy się niesłabnącą popularnością z całej Polski. Nie tylko z ziemi lubuskiej napływają pisanki przygotowywane tradycyjnymi technikami. W tym roku konkurs został ogłoszony, ale ze względu na panującą pandemię przeniesiono jego rozstrzygnięcie na przyszły rok. Część prac przyszło, one zostaną przechowane na przyszły rok. Wręczenie nagród zwykle odbywało się w Spichlerzu, oddziale Muzeum Lubuskiego, które mieści się przy ulicy Fabrycznej na Gorzowskim Zawarciu. Zwykle było to w niedzielę palmową. W tym roku ze zrozumiałych względów nie odbyło się, ale na stronie Muzeum Lubuskiego można oglądać te prace, które w poprzednich latach były prezentowane na tych wystawach. Organizatorom konkursu chodzi o to, żeby kultywować tradycje. Komisja ocenia pisanki pod względem wierności tradycjom polskim i ukraińskim. Te pisanki, które są inspirowane sztuką współczesną, nie są brane pod uwagę. Stosowane są różne techniki, ale są to techniki właśnie tradycyjne. Można nadsyłać kraszanki i te kraszanki to są malowane barwnikami naturalnymi jajka, na których wyskrobuje się nożykiem różnorodne wzorki. Jest również technika batikowa, zwana szpilkową. Wówczas takie jajko jest zdobione szpileczką.
Potem farbuje się je kilkakrotnie, z tego co pamiętam.
Tak. I woskiem. Ten wosk tworzy takie piękne wzorki. Ja mam tutaj takie jajeczko, które otrzymałam w prezencie. A jak jest otwarcie tej wystawy w Muzeum w Pichlerzu, to zawsze odbywają się warsztaty tworzenia tych pisanek. Zwykle te warsztaty prowadzili państwo Henryk Pieluszczak z córką Pauliną. Pan Henryk wykonywał kraszanki, czyli nożykiem zdobił w sposób naprawdę wspaniały i mistrzowski te jajka, bo pan Henryk upodobał sobie przyrodę i naturę ziemi lubuskiej. Czyli, a ponieważ mieszka blisko puszczy, więc były na tych jajkach piękne wizerunki jeleni, dzików, saren.
Motywy puszczańskie, zajęty, można powiedzieć.
Tak, tak, puszczańskie zdecydowanie. Ale ważne jest też przy tych tradycyjnie zdobionych pisankach, żeby oprócz tych technik, o których mówiłam, również te jajka barwić naturalnymi barwnikami. Jaką znasz najpopularniejszą metodę zdobienia, barwienia jajek?
Łupiny cebuli.
No pięknie. I wtedy uzyskujemy kolor brązowo-żółty.
Brązowy, tak jest. Albo tak. Żółty. Zależy, ile się farbują.
Tak. A jeżeli użyjemy buraków, to wtedy mamy bordowy kolor tychże pisanek. Jeżeli pędów zbóż, mamy zielone jajka. Jeżeli użyjemy kory dębowej, olchowej lub łupiny z orzecha włoskiego, wówczas uzyskujemy kolor czarny i możemy właśnie pięknie wydrapać na tych jajkach te wspaniałe wzory.
Ja myślę, słuchaj, że to wszystko, o czym mówimy, przyda się jeszcze naszym słuchaczom, chociaż chyba na farbowanie pisanek troszeczkę już za późno. A ja zapytam cię jeszcze jedno takie pytanie. Jak tam w Gorzowie z przestrzeganiem ograniczeń wśród mieszkańców? Bo jadąc tutaj do radia na audycję, zauważyłem, że wśród mieszkańców Zielonej Góry można zanotować pewnego rodzaju rozluźnienie.
A ja bym powiedziała, że dla odmiany gorzowianie są bardziej zdyscyplinowani, bo patrzę teraz przez okno i oprócz jeżdżących samochodów nie dostrzegam
żadnej
ducha osoby, tak, która szłaby na przykład z koszyczkiem z pisankami. Takich osób na pewno nie ma, no bo jak wiemy, nie możemy tych pisanek do kościoła zanieść, żeby poświęcić. Niemniej jednak myślę, że warto zachęcić do tego, żeby te tradycje kontynuować, żeby je kultywować, żeby te koszyczki pięknie przeozdobione z bukszpanem i z tymi kolorowymi
stanęły jednak mimo
były.
Wszystko jutro rano przy świątecznym śniadaniu na naszym wielkanocnym stole. Izo, bardzo ci dziękuję serdecznie za tę korespondencję.
Jeszcze tylko zachęcę, żeby raz jeszcze o tym powiem, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć właśnie te pisanki z poprzednich lat, które były.
Niech zgadnę, można obejrzeć w internecie?
W internecie oczywiście można obejrzeć na stronie Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta. Są to naprawdę prawdziwe dzieła sztuki.
Dziękuję ci bardzo.
Przygotowanie jednego jajka zajmuje ogromnie dużo czasu, wiele cierpliwości i trzeba mieć duży talent. Ja takiego talentu nie mam niestety.
Izo, mimo wszystko wesołych świąt wielkanocnych ci życzę.
Wesołych wzajemnie.
Pozdrawiam.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Kultura w sieci. Nie muszę chyba już nikomu z państwa tłumaczyć, dlaczego tylko ta, a nie żadna inna forma obcowania z jakąkolwiek twórczością, czy też kulturą właśnie, pozostała wielbicielom tych właśnie dziedzin życia. Dzisiaj w naszej audycji czwarty już odcinek pielgrzymowania do wielkich instytucji kultury i poznawania ich oferty. Dzisiaj przyszedł czas na British Museum.
W tym tygodniu nasze wirtualne peregrynacje po przeróżnych instytucjach kulturalnych Polski i świata poświęcimy istniejącemu od 1753 roku Muzeum Brytyjskiemu w Londynie. Zanim jednak zajmiemy się tą szacowną instytucją, a raczej jej internetową emanacją, jestem winien Państwu zakończenie historii odkopania grobu faraona Tutanchamona przez pioniera archeologii Howarda Cartera, o której była mowa w ubiegłym tygodniu. No właśnie, jak to się stało, że nieoszacowanej wartości eksponaty odkopane w 1922 roku przez brytyjskiego naukowca nie znalazły się w Londynie, lecz trafiły do stolicy Egiptu? Otóż w tym samym roku, kiedy Carter odkrył grobowiec, Egipt oficjalnie ogłosił niepodległość od Wielkiej Brytanii. Panujący wówczas sułtan Egiptu został pierwszym nowożytnym jego królem. Mimo formalnej niepodległości jednak, Egipt nadal znajdował się w strefie wpływów brytyjskich. Mimo to ostentacyjne wywożenie sławnych już w całym świecie skarbów po prostu by nie przeszło. Brytyjczycy znaleźliby się po prostu pod pręgierzem światowej opinii publicznej. Dajmy sobie jednak już spokój z Egiptem i zajmijmy się zwiedzaniem Muzeum Brytyjskiego. Wpisujemy w wyszukiwarkę hasło British Museum Online i wchodzimy na oficjalną stronę instytucji. Tu trafiamy na kilka zakładek, spośród których wybieramy jedną – Collections, a w niej pod menu Collections Online. Dowiadujemy się, że muzealna kolekcja internetowa oferuje każdemu zwiedzającemu nieporównywalny z żadnym innym dostęp do obiektów kolekcji oraz że innowacyjna baza danych jest jedną z pierwszych i najbardziej rozbudowanych internetowych muzealnych platform wyszukiwania. Jak się okazuje, autoreklama muzealnikom także nie jest obca. Wniosek jest jednak prosty. Musimy wiedzieć, co nas interesuje i powinniśmy potrafić to znaleźć w wyszukiwarce na stronie muzeum. Bez znajomości angielskiego ani rusz. Brytyjczycy chwalą się prawie 2,5 milionami zapisów o 4 milionach obiektów istniejących w wyszukiwarce, a ponad milion spośród nich jest ilustrowanych przez więcej niż 2 zdjęcia. Uff, imponujące! Oprócz wyszukiwania ogólnego, general, jest też wyszukiwanie zaawansowane, advanced, dedykowane fachowcom dysponującym odpowiednim słownictwem i dołączoną do niego instrukcją, ale w jej szczegóły Państwo wybaczą, nie będziemy tu wnikać, bo zaczyna się to wszystko robić nudnawe, jak brytyjska kuchnia. Wobec tego bezceremonialnie przerywam w tym miejscu zwiedzanie British Museum, by zarekomendować Państwu rarytasik. Stronę Google Arts and Culture. A tu w przebogatej ofercie między innymi możliwość znalezienia się, dzięki znanej prawie wszystkim z Google Maps technologii Street View, w 10 najlepszych muzeach świata. Nasze British Museum też znajduje się w tej liczbie, chociaż próżno by tu szukać wspomnianych wcześniej 4 milionów eksponatów, a raczej ich wizerunków. Mamy za to możliwość spaceru po głównej hali instytucji, dokładnego przyjrzenia się artefaktom w niej umieszczonym, rozejrzenia się o 360 stopni i zapoznania się z lakonicznym opisem. Lakonicznym, ale za to z możliwością szybkiego tłumaczenia na polski dzięki wtyczce Google Translator. Google Arts and Culture. Przy tej platformie oferującej spotkanie z wszelkimi rodzajami sztuki i kultury, także tej materialnej, warto zatrzymać się na dłużej. I zrobię to na pewno w kolejnym felietonie poświęconym sztuce w przestrzeni wirtualnej w Kulturalnym Lubuskim za tydzień.